Ja chcę dzisiaj powiedzieć takie, to będzie świadectwo, ale chcę to świadectwo poprzeć w jakiś sposób Słowem Bożym. I wiecie, jakiś czas temu, jak byłem z Antonem i z Lubą i z Harpeniukiem w Warszawie i myśmy nocowali u takiego małżeństwa, gdzie ona, to jest taki kościół, namiot Dawida, z Warszawy, taka mała społeczność, tam jest kilku liderów, chyba 4 osoby i jednym z liderów jest siostra właśnie, u której nocowaliśmy. I tam też nocował taki chłopak, który był częścią grupy, oni byli właśnie uciekinierami z Krymu, chrześcijanie. To była grupa około 40 osób. I później na drugi dzień rano, kiedy myśmy wstali, ta grupa dojechała, nie cała, ale tam dwoma samochodami dojechało, około 10 osób. I to był pierwszy raz, kiedy ja w ogóle mogłem spotkać się z tymi ludźmi i rozmawiać. I wiecie, tam był taki potężny mężczyzna, jeden brat taki, gdzieś koło 50 myślę. I myśmy siedzieli przy śniadaniu i on zaczął dziękować nam. Dziękować za Polskę, za to, że mogli tutaj przyjechać, że mogli uciec z tej sytuacji. I człowiek tak płakał, taki potężny mężczyzna, ale naprawdę płakał. I wiecie, rozmawiałem z nimi wtedy. Była jedna rodzina, która była tam zamożna, mieli biznes, mieli kutry. Po prostu oni zajmowali się połowem ryb i wszystko musieli zostawić. Po prostu przyszli do nich i powiedzieli, albo zostajecie i was zabijemy, albo po prostu wyjeżdżacie, tak? I potem mieliśmy czas nabożeństwa i tam był wspaniały czas. Na początku było tak ciężko, ale później Anton szedł jak czołg do przodu. On jest z tego znany, że on idzie jak czołg, on się nie przejmuje w ogóle atmosferą. I na końcu była modlitwa i wiecie, niesamowicie przyszedł Duch Święty, niesamowicie. Ja po prostu tak zostałem wypełniony Bogiem i Bożą miłością i najbardziej właśnie do tej grupy ludzi. Ja po prostu, ja czułem się zmuszony przez tą miłość, że podchodziłem, przytulałem, coś mówiłem, jakieś i miłe słowa, tak? I to było wspaniałe. I to było wspaniałe przeżycie dla mnie. Ale potem, wiecie, była taka rozmowa z niektórymi osobami i oni, ale po co oni w ogóle przyjeżdżają, nie wiadomo, może kombinują, szukają łatwiejszego życia. I to coś takiego zrobiło, wiecie, we mnie, że faktycznie, chociaż ja myślałem sobie tak, ale zaraz, przecież ja miałem miłość. A Biblia mówi, że jeśli kochasz, to ty żyjesz w prawdzie i że jesteś w światłości. To jest proste. Jeśli wypełnia cię miłość i robisz coś motywowany tą miłością, czystą miłością agapę, to ty wiesz, że jesteś w dobrym miejscu. Jeśli ktoś ci zacznie mówić, że co ty robisz, to wiesz, ten człowiek nie ma przebicia do ciebie, bo ty patrzysz na niego i ty widzisz jego serce, i ty widzisz, ale on tej miłości nie ma. On mówi z jakiegoś osądu, on mówi z jakiejś mądrości, ale to nie jest Duch Święty. Dlatego, że tam, gdzie jest Duch Święty, to tam jest miłość. Tam jest owoc. Ale to coś takiego, wiecie, było zasiane w moje serce, negatywnego. I teraz miałem takie doświadczenie w tym tygodniu. W czwartek, to już był późny wieczór, dzwoni do mnie właśnie ta siostra, u której nocowaliśmy w Warszawie. Mówi, Piotrek, słuchaj, jest taka historia, jedna rodzina jedzie z Krymu. 7 osób, małżeństwo z 5 dzieci. Oni gdzieś będą na granicy, ja nie znam szczegółów, ale z granicy ich wezmą już ludzie jacyś z Rzeszowa wierzący i mają ich wsadzić w pociąg i będą 5:05 w Lublinie i ty się tym zajmij, żeby ich dostarczyć do ośrodka do Białej Podlaskiej dla uchodźców. Ja sobie myślę, 7 osób, 14 toreb, bagaży. Już jest wieczór, a jeszcze, że właśnie zacząłem walkę z wirusem, który mi wszedł w komputer i walka trwała do północy. Był tak zażarty ten wirus. I wiecie, poszedłem spać tak naprawdę może o 1:00. tak tym wszystkim byłem przejęty, że nie bardzo mogłem w ogóle spać. Nie wiem, czy w ogóle, spałem może 2 godziny. Sobie myślę, to jest jakaś katastrofa. I wiecie, złapałem coś takiego, że czemu ja? Ja wiem, że nieładnie, ale żyjmy w prawdzie. Wiecie, ja zacząłem już tak narzekać sobie, co jest w ogóle. Nie było kogoś innego. Czemu akurat do mnie musieli zadzwonić? Ale jeszcze wcześniej zadzwoniłem do Marcina sobie, myślę, no ja nie mam nawet możliwości. Dzwonię Marcin, wiem, że ma 7-osobowy samochód, ale to jest i tak za mało. Ale Marcin mówi, okej, pożyczę auto, on nie może jechać, już miał spotkanie umówione, Almę, ale już auto jakieś jedno jest. I wiecie, potem coś trochę spałem, ale nic, telefon nie zadzwonił. Gdzieś o 7 chyba sprawdzam, no coś dzwoniło. Gdzieś kilkanaście minut przed 7 ktoś dzwonił, więc dzwonię i to jest ta jakaś siostra z Rzeszowa, Lucyna, ona jest liderką jakiejś społeczności tam w Rzeszowie. No i ona mówi, że słuchaj, jadą, będą 9:30. Tam się coś opóźniło na granicy, jakieś mieli przesłuchania, o 9:30 będą. W Lublinie trzeba ich zabrać. Zadzwoniłem do Marka jeszcze, Błaszczaka. Mówię, Marek, ja mam jedno auto, ale mówię, nie dam rady. Mówię, żebyś chociaż może ty ze 2 osoby podrzucił na autobus, ale Marek mówi, że nie, że on też nie ma problemu, on pomoże, on może do Białej też jechać. Także już mamy w sumie transport, już jest dobrze. Pojechaliśmy i słuchajcie, ale właśnie, jeszcze rano jak się obudziłem, to pierwsze co, to zacząłem pokutować. Właśnie z tego narzekania, z tego, i wiecie, i takie myśli przyszły. Ja nie wiem, co ci ludzie przeżyli. To nie jest zabawa, tam jest wojna. I ja sobie myślę, jeju, przecież oni zostawili może dom, mieszkanie, pracę, wszystko, co mieli. A ja narzekam, bo mi jest po prostu trochę ciężko rano wstać, żeby ich gdzieś zawieźć do Białej, to jest ile, 130 kilometrów? Proszę was. I wiecie, to był pierwszy taki moment, gdzie ja poczułem, jak mnie Duch Święty napełnił miłością do tych ludzi, jeszcze nic ich nie znałem, ale jeszcze zrobiłem telefon do kogoś i ten ktoś już mnie zaczął uświadamiać. Ja nie wiem, czy oni dobrze, że ich przyjeżdżają. I znowu się zaczęło. Może szukają łatwego życia, trzeba na nich uważać, bo może kombinują. Ale już gdzieś było lepiej, bo wiecie, gdzieś już czułem znów, że Duch Święty coś jest w tej w ogóle sprawie, wiecie. I taki mi, i to był pierwszy werset w ogóle właśnie wtedy rano, kiedy zacząłem przepraszać Boga w ogóle, co ja robię, to mi przyszedł, wiecie, to jest pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Ja może w kontekście to ujmę, od 7 wersetu. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Jakbyśmy przeczytali kontekst i wcześniej, i później, przed tym fragmentem i po tym fragmencie Paweł mówi o prześladowaniach Kościoła. Piotr mówi o tym, że to były czasy, gdzie oni znosili prześladowania. I w tym wszystkim mówi, zachowajcie miłość i okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Mi już się to nie udało. Już byłem świadomy, że już z szemraniem mogę im pomóc. Ale dzięki Bogu, tak, za łaskę. I wiecie, i przeczytam wam teraz taki fragment ze Starego Testamentu. To jest 5 Mojżeszowa, 24 rozdział. Od 14 do 22. 5 Mojżeszowa 24, 14. I to jest coś, co Bóg mówił do Izraela. I teraz ja chcę wam powiedzieć jedno. We wszystkich Bożych przykazaniach jest objawione Boże serce. My nie mamy dziś obowiązku przestrzegać wszystkiego, co mieli nakazane, ale Bóg się nie zmienił. Rzeczy, które On wtedy kochał, lubił, dzisiaj tak samo kocha i lubi. Więc my w przykazaniach poznajemy Jego serce. Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z Twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w Twojej ziemi, w Twoich bramach. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko Tobie, bo miałbyś grzech. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, każdy za swój grzech poniesie śmierć. Nie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty. Nie bierz w zastaw odzienia wdowy. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, a odkupił cię stamtąd Pan, Bóg twój. Dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił. Gdy będziesz żął zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój we wszystkim, co czynisz. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winobrania. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił. To są niesamowite słowa dla mnie. Wiecie, w Nowym Testamencie jest powiedziane, że mają nas poznać po miłości wzajemnej. Popatrzcie na to. Bóg zawsze był Bogiem miłości. Niektórzy myślą, że w chrzcie to był Bóg zły, a w Nowym Testamencie jest Bóg dobry. To nie jest tak. On zawsze był Bogiem, który był Bogiem miłości. Żaden naród na świecie nie miał takiego prawa. Jeśli Żydzi by tak postępowali, to jakieś świadectwo dla innych narodów. Tam jest miłość. Trafia nagle ktoś obcy, wiecie, tam to po prostu od razu mógł strzałę dostać, albo go głowę by skrócili, jakby, że tak powiem, do innych narodów, tak? Przyszedł. Ale kiedy przyszedł do Izraela, to oni mieli mu okazać nawet troskę i miłość. I Bóg mówi, jeśli ty to zrobisz, ja będę ci błogosławił. Ja ci oddam. Ja ci wynagrodzę to. Ale Bóg mówi, chcę, żebyś w taki sposób postępował. I chcę, dlaczego to w ogóle mówię? Myślę, że może być coraz więcej podobnych sytuacji. I myślę, że to ma znaczenie, jak my jako Kościół, szczególnie na wschodzie tutaj, bo my możemy być tym pierwszym kontaktem z tymi osobami, jak my zareagujemy. Wiecie, że to może być tak, że to, jak my będziemy traktować te osoby, to może być dla nas błogosławieństwo albo przekleństwo. To jest poważna sprawa. Tym bardziej, słuchajcie, jeśli to są wierzący, chociaż ja później pomyślałem sobie tak, bo ktoś mówi, ty, a może oni udają, może to niewierzący, ale powiem wam tak, rodzina z piątką dzieci, nawet niewierząca, nie zgrzeszyłbym, jeśli bym pomógł im dostać się do ośrodka. 4 doby byli w podróży. Jedno dziecko rok, drugie dziecko 3 lata, potem 10 chyba i tak. Czy ja bym zrobił coś złego, gdybym niewierzących tam zawiózł? Obcy przybysz. Wystarczy, tak? Możemy mu pomóc, tak? Tak jak możemy. W każdym razie, słuchajcie, oni się spóźnili gdzieś o 10. Co jeszcze ciekawego? Zadzwoniłem, wiecie, do jednego pastora. Gdyby to było 5 rano, to bym nie zadzwonił. Bo po co, tak? Ale o tej godzinie mówię, słuchaj, będę przejeżdżał koło Radzynia, może się jakoś spotkamy. No dzisiaj nie da rady, bo mamy spotkanie 3 zborów w Kolembrodach. Takie tam jest małżeństwo, myśmy ich poznali. Bardzo fajne, młode małżeństwo. I tam jest spotkanie 3 zborów. Ja mówię, słuchaj, to może ja po prostu, my przyjedziemy na te spotkanie z nimi. Bo tam grill i jakaś modlitwa o uwielbieniu. No pewnie, to przyjedźcie. Spotkaliśmy ich na dworcu, wiecie, i później ja jechałem, Marek wziął jedno dziecko i bagaże, ja wziąłem to sześć osób, też troszkę tam bagaży i wiecie, i on jechał przy mnie, ten głowa, nie wiem ile może mieć lat. Myślę, że może być nawet młodszy ode mnie może trochę. I wiecie, bo tak ta dwójka dzieci, tych małych, tak bardzo płakała. Te dziecko jedno rok, drugie trzy. Słuchajcie, cztery doby w podróży dla dzieci. To jest szaleństwo po prostu dla dziecka. Jeszcze było ciepło, tak? I wiecie, i tak jedziemy. Bardzo płakały, to takie ciężkie było. I w pewnym momencie on mówi, dobra, mówi. I mówi, odwraca się do całej rodziny. Modlimy się teraz. Mówi, wszyscy, modlimy się. I zaczęli się modlić. Ja prawie wszystko rozumiem po rosyjsku. Mi trudno jest mówić, ale dużo rozumiem, wiecie. I wołał do Boga, wołał o pomoc. Słuchajcie, to było 5 minut, taka cisza. Dwójka zasnęła i spała już do końca. 5 minut po modlitwy. I obecność Boża była w samochodzie. Ja sobie myślę, jest dobrze już. Fajna rodzina, myślę sobie. Zaczęliśmy po rosyjsku rozmawiać. Całą drogą Słowo Boże. Wersety po prostu, tak, szaleństwo po prostu. Nie wiem, czy on jest usługujący, nie pytałem się. Ale Słowo Boże ma w sercu i to dużo go ma. I rozmawialiśmy o Świdniku. To on zaraz, super, to wy taki głód macie, chcecie cudów. No u nas to jest, mówi, to ja się teraz o was modlę. Ja jechałem, a on o nasz kościół, o mnie, o wszystko, wiecie. Niesamowity czas był, niesamowity. I zajechaliśmy tam do tych Kolembrodów, to jest, oni mają 5 hektarów, wspaniałe gospodarstwo, w ogóle przy domu to tak ze 20 arów, w ogóle sama trawka, jakieś fantastyczne miejsce. Tam byli już zebrani te kościół z Międzyrzecza, z Parczewa i z Radzynia. Oni najpierw poszli sobie trochę pospać, byli zmęczeni, potem wstali, było full dobrego jedzenia, grill, ciasta, wszystko, te dzieci wspaniale tam w ogóle najadły się, pograły sobie, były inne dzieci w piłkę, w ogóle wszystko się dla nich zmieniło. To było, wiecie, nie wiem, no dla nich po tych 4 dobach, jak oni tam trafili, to było jak niebo po prostu, tak? I zostali tak bardzo dobrze przyjęci też, wiecie, przez wszystkich. I później taki miał być czas już uwielbienia, ja podeszłem do bo to pastor Grzegorz Bloch, on to prowadzi, bo to do niego to małżeństwo jeździ z Kolembrodów. I mówię, Grzegorz, mówię, my będziemy musieli jechać niedługo. Mówię, słuchaj, ja bym chciał, żebyśmy się o nich jakoś pomodlili wszyscy, o tą rodzinę. On mówi, okej, super. I tam zagrali jakąś pieśń, później myśmy zebrali tą rodzinę, co nie było łatwe, bo te dzieci, tam wszędzie piątkę dzieci trzeba było znaleźć, gdzieś zebrać. I wiecie, oni przyszli i w momencie, kiedy pierwsze słowa były modlitwy, Grzegorz poprowadził, pastor, po prostu tam niebo nawiedziło tą ziemię. Tam się nie trzeba było przebijać, po prostu Bóg tak przyszedł, że po prostu to było mini przebudzenie dla mnie. Naprawdę. No bo coś podobnego mi się kojarzy z tym Marszem Żywych, co myśmy z Marcinem mieli doświadczenie. To coś w tym stylu. To tylko Panie błogosław tą rodzinę i po prostu Bóg spadł. Wszyscy płakaliśmy. Tam było dużo ludzi. Dużo. Kilkadziesiąt osób było. Po prostu to było niesamowite. Po prostu my z Markiem tylko tak. I po prostu oni, ta cała rodzina na kolanach. Cała rodzina. Płaczą po prostu też. Bo wiecie, jechali 4 doby, nie wiedzieli, co tutaj znajdą. I pierwsze spotkanie na polskiej ziemi i spotykają wierzących, którzy okazują im miłość, otaczają ich wszyscy, modlą się. Bóg przychodzi niesamowicie i w tym momencie oni już wiedzą, że jest dobrze. Jest dobrze, Bóg jest, tak, z nami. Jest fajny Kościół. To niesamowite to było, naprawdę. Potem jeszcze ja czułem w sercu, podchodzę do Grzegorza, mówię, Grzegorz, zresztą on sam wcześniej proponował to. Mówię, zbierzmy kolektę. Mówię, jest taka miłość, a Biblia mówi, że nie kochajmy tylko słowem, ale też praktycznie, tak? Mówię, zbierzmy. Dla tych, którzy chcą. Nie byli ludzie przygotowani, ale około 1000 złotych zebraliśmy. Kiedy jeszcze im to oni widzieli, jak ludzie to dają i ludzie naprawdę, ludzie musieli lecieć gdzieś do samochodów, szukali tych pieniędzy, przychodzili, rzucali. To było w miłości wszystko, nic na siłę. Oni to wszystko oglądali. Oni mówić nie mogli. Po prostu tak płakali, byli tak dotknięci w ogóle miłością po prostu Bożą. Niesamowite to było. I wiecie, jak ja sobie tak myślałem, że dlaczego w ogóle tak jest? Dlaczego tak Bóg przyszedł w takiej sytuacji? mi się przypomniało takie słowo, to jest Jakub 1,27. Czystą i nieskalaną pobożnością, a wiecie, że to jest to słowo nabożeństwo. Można tak przeczytać. Czystym i nieskalanym nabożeństwem przed Bogiem i Ojcem jest to. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Czystym i nieskalanym nabożeństwem przed Bogiem jest nieść pomoc. To nie tylko, tu nie, ja wierzę, że tu nie chodzi tylko o sieroty i wdowy, bo my sobie możemy... To jest sierota? To pomożemy. Nie jest? Nie pomożemy. Nie o tym Bóg tu mówi. Generalnie Bóg mówi o potrzebujących. Rozumiecie? Że dla Boga czystą pobożnością, tym nabożeństwem nieskalanym jest to, kiedy my sami zachowujemy siebie czystych od świata. Stronimy od grzechu. Żyjemy w czystości. I po prostu mamy te uczynki miłosierdzia dla innych. Dla potrzebujących. I dla Boga to jest wspaniałe nabożeństwo, dlatego On tak przyszedł tam. To jest dla mnie proste. On uwielbia tego typu rzeczy. Tak? To jest w Jego naturze. I wiecie, potem zawieźliśmy, tam żegnali się, wymieniali telefonami, także to fantastyczne, bo tam... W ogóle bardzo blisko jest kościół i ludzie tam mieszkają, także oni już jakieś będą mieli relacje tam na miejscu. Później zawieźliśmy tam oczywiście, zostali w tym ośrodku. Ja też telefon mam do Wołodii, także myślę, że w jakimś kontakcie będziemy. I wiecie, i potem jeszcze myśmy wrócili. Ten Daniel w ogóle pojechał ze mną jeszcze, żeby nam pokazać drogę, bo tam naprawdę, to tak głęboka wieś, że tak powiem, i ciężko tam jest w ogóle trafić bez nawigacji. I myśmy tam, to trochę trwało, załatwianie jakichś dokumentów i tak dalej, rozpakowanie ich. I potem wróciliśmy, prawie nikogo nie było. Ale jeszcze była jedna rodzina jakaś została, gdzieś tam z okolic, i grupa z Radomia wierzących. I myśmy z tym gospodarzem, z Danielem tam przyjechali, żeśmy sobie siedli, jakaś herbata. I tak sobie siedzimy, coś rozmawiamy. I ja w pewnym momencie tak czuję, że oj, coś chciałbym się podzielić chyba z nimi. Wiecie, ja nie będę pyszny teraz. Ja wiem, że ja mam dar nauczania po prostu. Tak. I ja wiem, że czasami jak Duch Święty chce, to ja to lubię robić. Tak. Więc i zaczęliśmy coś rozmawiać. I to był tak niesamowity czas. Słuchajcie, ci ludzie, to oni w ogóle biegli jeszcze, jak ja odjeżdżałem. Bo ta grupa z Radomia to zatrzymała mnie, mówi, słuchaj, może w ogóle byś mógł zostać, mówi tutaj. Bo my zostajemy też, ja mówię, nie, bo to nie jest moje auto, muszę oddać. Ale o co chodzi, jeszcze wiecie, jechałem, to jeszcze mi Aneta, gospodyni, w ogóle w biegu w ogóle prawie wrzuciła talerz z naleśnikami i mówi, na drogę masz. I ja po prostu wyjeżdżałem stamtąd i myślę, Boże, po prostu, no tak niesamowity dzień. Tak jestem Ci wdzięczny, tyle Twojej obecności, tyle miłości po prostu. I powiem Wam, jestem pewien, gdybym tutaj cały dzień leżał krzyżem w poście i w modlitwie, to bym tak nie przeżył Bożej obecności, jak wtedy przeżyłem. I ja nie chcę mówić, że mamy pościć, mamy się modlić, ale mamy być otwarci też na takie rzeczy. Jest mowa, że takie ofiary podobają się Bogu, że pomoc wzajemna to jest coś, co ma ogromne znaczenie dla Boga. I pierwszy Jana, wiecie, trzeci rozdział jeszcze, od 11 może. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jak w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. To jest wspaniałe nauczanie. Wiecie, to jest tak, że my powinniśmy być otwarci na potrzeby jedni drugich. To jest proste. To jest proste, tak? I wiecie, tak jak mówię, myślę, w ogóle tym wszystkim w ogóle się okazało, że dowództwem tej całej historii był Edward Świerz. Myślę, że wielu go kojarzy z Wieczernika z Kielc, bardzo fajny brat. I potem, kiedy on zadzwonił do mnie już po tym wszystkim, mówi: Piotrek, jak to wyszło? Ja mu opowiedziałem, jak to wyszło, to on tam prawie krzyczał. Mówi: taki dumny jestem z was. Mówi: ten wschód to jest niesamowity. I mówi: wiecie, było proroctwo, że Polska będzie Józefem dla narodów. On mówi: to jest coś, co wy zaczynacie robić. Józef dla narodów. Kim był Józef? W czasach po prostu kryzysu, tak? W czasach po prostu suszy, zabrakło jedzenia. Ale Józef z powodu mądrości Bożej on miał. Więc przychodzili do niego z wszystkich narodów wtedy, wiecie? I mogli znaleźć pomoc. I to możliwe jest tak, że w tym czasie my możemy być pomocą dla tych ludzi z Ukrainy. Wiecie, ja mówię, tak jak mówię, różne opinie słyszałem. Na przykład mi mówili: ale tam mają ośrodki, po co przyjeżdżają tu? Ja dopiero wczoraj zobaczyłem tam te ośrodki. Zdjęcia. I powiem wam, ja z piątką dzieci, jeśli bym miał możliwość, to wolałbym być w Polsce. Ja byłem w ośrodku w Polsce, bo pomogliśmy im tam zanieść rzeczy. Tam na Ukrainie to są jakieś namiociki, jakieś zardzewiałe łóżka. To jest jakaś... To strasznie to wyglądało. Tu jest normalnie plac zabaw dla dzieci, tak? Boiska, normalne warunki, można powiedzieć. Także jest dużo łatwiej. Także ja nie mam w ogóle problemu z tym, że oni mogą chcieć stamtąd tu przyjechać. Naprawdę. W ogóle. Druga rzecz, która wczoraj się dowiedziałem, wiecie, nie wiem, ktoś chyba na Facebooku to umieścił, powstało coś takiego, to się nazywa Rosyjska Ja Prawosławna Ja Armia. Naprawdę. Mają normalne mundury, mają naszywki. I pisze: Rosyjska Prawosławna Ja Armia. Widziałem szkolenie, widziałem, jak ksiądz prawosławny ładuje magazynek i wsadza kulę i mówi: dla Bogu Rodzicy, następną kulę, dla świętego ojca Michała. To jest, i wiecie, jest nienawiść do protestantów, jest nienawiść do tej wschodniej części Ukrainy i oni, dla nich to jest wojna duchowa, oni jasno o tym mówią. I mówią: to jest antychryst. Z zachodu przychodzi antychryst. Protestanci to jest antychryst. To wszystko jest antychryst. I powstają na całe oddziały bojówkowe z kałasznikami i oni tam robią czystki w imię swojej wiary. Także to jest tak, że właśnie możemy mieć coraz więcej tego typu przypadków. Coraz więcej. I chcę jeszcze jeden fragment przeczytać z listu do Koryntian. To jest 16, pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. I Paweł mówi tak: a co do składki na świętych, od pierwszego wersetu, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę, a gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym i ja się tam udał, pójdą ze mną. Co tu, tutaj jest coś pokazane, że Paweł jako apostoł, wiecie, to jest, można powiedzieć, że apostoł to jest pasterz, ale wielu kościołów. On wiele kościołów założył i to, co ja rozumiem, co dzisiaj jest wielkim bólem, że brak jest tej służby apostolskiej. Dlatego kościoły żyją tylko swoim lokalnym życiem. Ale Paweł, on znał sytuację w Jerozolimie. On wiedział, że Żydzi, którzy przyjmowali wiarę w Chrystusa, byli wyrzucani z gmin żydowskich, tracili pracę, byli prześladowani, często byli grabieni i żyli naprawdę w nędzy. Ci, którzy byli niedawno jeszcze bogaci. Dlatego on mówi, że zarządził w zborach w Galacji, teraz też mówi to do Koryncie, że mówi, coś takiego on mówi zrobił, żeby pierwszego dnia tygodnia każdy co może coś tam odłożył, później to było zbierane, ten dar, i co jakiś czas to wszystko było wiezione do Jerozolimy jako pomoc dla braci sióstr w Jerozolimie. Dlatego, że tamci byli w ciężkiej sytuacji teraz, tak? Wy nie, a tamci tak. I zobaczmy jeszcze taki fragment, 9, 8 rozdział 2 do Koryntian. Mogę przez to przejść? Chciałbym, bo to jest, żeby to już ten temat... Tu są wspaniałe rzeczy, powiem wam. To jest praktycznie 2 rozdziały Paweł poświęcił na to. Tak, na to 8, 2 Koryntian 8 rozdział. I zobaczycie w ogóle, jak to tam działało. I całe serce Pawła. I zobaczcie, od pierwszego. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. To był przebudzony Kościół. Naprawdę. To był przebudzony Kościół. Ponad możność. Oni mieli skrajne ubóstwo, ale kiedy usłyszeli o tej służbie miłosierdzia dla wierzących, to mówi, oni po prostu ponad możliwość, którą mieli, oni ponad tą możliwość i mówi, sami się dopraszali, my chcemy mieć w tym swój udział. My zbierzemy coś i chcemy mieć w tym swój udział. Chcemy okazać miłość innym wierzącym. Chociaż on mówi, ja byłem między nimi, widziałem ich skrajne ubóstwo. Ale nawet w tym skrajnym ubóstwie byli w stanie coś zebrać. Dla mnie to jest przebudzony Kościół. Naprawdę. I 5 werset. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. To jest szok. Co to znaczy? Samych siebie oddawali Panu. To jest to, co jest ten werset w Rzymian. Oddawajcie swoje ciała na służbę duchową Panu. Więc niektórzy z nich powiedzieli tak. Panie, my oddajemy siebie do tej służby. A potem przyszli do apostołów, okej, to my teraz jesteśmy do waszej dyspozycji. Mówcie, co mamy robić. Możemy opuścić po prostu nasz dom, opuścić nasze tereny, ale chcemy brać udział w tej służbie. Chcemy wam pomagać. Oddajemy samych siebie do tej służby. Może nie mogli pieniędzy dać? Dali siebie. Może trzeba było pomagać w transporcie? Nie wiem, jak to wyglądało. Nie było wtedy fantastycznych samochodów. Trzeba było to jakoś przewozić, tak? Więc oni siebie oddali. Tak iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. I teraz zobaczcie, jakie rzeczy on wymienia w Kościele. Wyróżniali się w Koryncie w wierze, w słowie, w poznaniu, w gorliwości, w miłości, ale mówi też w tym dobroczynność. To jest składowa życia Kościoła. To powinna być składowa. Tak mi się teraz przypomina w Galacji jest taki moment, kiedy Paweł mówi, że dostał objawienie bezpośrednio od Jezusa Ewangelii i po jakimś czasie on się spotkał z Piotrem, tak, i z Janem, czy z Jakubem, ale spotkał się z dwoma apostołami I mówi, dlatego, że chciał zobaczyć, czy na próżno nie biegnie, czy to jest, czy ta Ewangelia, czy oni się zgadzają z tą Ewangelią, tak? I tam jest taki werset, gdzie jest powiedziane, ja może to wezmę, znajdę szybciutko. Tak. To jest drugi rozdział. 9-10 może. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonywać. To jest niesamowite. On się spotkał z filarami, tak? Piotr, Jakub i Jan. Rozmawiają o Ewangelii, najpoważniejsza sprawa. I Paweł daje swoje objawienie Ewangelii, oni prawicę mu dają. Paweł, to jest ta sama Ewangelia, ale jest jeszcze coś. I to jest to, co tam jest powiedziane, to jest służba ubogich, służba miłosierdzia dla ubogich. Zobaczcie, jak Jezus musiał w nich to włożyć, skoro dla nich to było jednoznacznie połączone ze służbą Ewangelii. Oni tak jakby zaznaczyli Pawłowi, że Paweł to jest super, głoszenie Ewangelii, dołącz jeszcze do tego służbę miłosierdzia dla biednych. Dobra, wracam do tego drugiego Koryntian. Więc siódmy werset, tak, żeby oni się wyróżniali też w tej dobroczynnej działalności. I ósmy werset, nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Umiał napisać, powiem wam, do nich. On im napisał o tych z Macedonii i potem mówi, ja wam nie każę tej służby kontynuować, ale ja chcę zobaczyć szczerość waszej miłości w porównaniu z tamtymi. Motywował ich, tak? I dalej 9 czytamy. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. To jest to wszystko, o czym dzisiaj Kuba mówił. To jest bogactwo krzyża. Tam jest wszystko. I Chrystus, żeby nas ubogacić, musiał stać się ubogim. W jaki sposób? Jak najgorszy złoczyńca nago zawisł na krzyżu. Bez niczego. Opuszczony, zostawiony. To jest obraz tego ubóstwa. Ale przez to my zostaliśmy ubogaceni, tak? We wszystko. A w tej sprawie daję wam taką radę. I to jest niesamowita mądrość, powiem wam tutaj. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Teraz są niesamowite słowa. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. I on mówi, że pewne rzeczy powinny się wyrównywać w Kościele. Że są kościoły, które dzisiaj mają nadmiar. Co to znaczy? Są w stanie coś zaoszczędzić. A są kościoły, które mają niedostatek. I on mówi, ten wasz nadmiar może uzupełnić tamtych niedostatek. Mówi, nie chodzi o to, żebyście wy teraz klepali biedę, ale jeśli wy jesteście w sytuacji, że jesteście w stanie, on tak mówi, tak, żeby to było według tego, co możecie. Jeśli jesteście w stanie coś zaoszczędzić, jeśli jesteście w stanie coś odłożyć, to zróbcie to, żeby wyrównać tamtych niedostatek. A może kiedyś przyjdzie taka pora, że tamci zostaną tak podniesieni, a wy się obniżycie i wtedy tamtych nadmiar będą wyrównywać wasze niedostatki. Wspaniała mądrość. I dalej. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa. Bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was. A razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości, zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zborów chwałą Chrystusową. Okażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą naszą. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami. Czyli zobaczcie, Macedończykami się chlubił w Koryncie, a Koryntianami się chlubił w Macedonii. Tak? Mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość was zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione, i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Abyśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni, my nie mówiąc już o was z powodu tej ufności. Ja wam powiem, on tu im wyjścia nie daje. On to w taki sposób przedstawia. Mówi, wiecie, ja tam się chlubiłem w Macedonii wami, jak wy w tej służbie działacie i teraz ja do was przyjdę, i będą oni ze mną, więc bądźcie przygotowani, bo ja im takie rzeczy o was wspaniale opowiadałem, że jak oni przyjdą i zobaczą, że tak nie jest, no to będzie po prostu kwas, tak? Więc on od razu ich uprzedza, żeby w tym byli wierni, tak? Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was. Czyli ja zwiadowców najpierw wysłał, tak? By przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak, aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. On pisze ładnie, ale mocno pisze. I teraz będzie to nauczanie, które niektórzy biorą w innym kontekście i było nawet zgorszeń wiele przez to nauczanie, które dalej Paweł mówi tu w kontekście. I mówi tak. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu. Gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu, bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Wiecie, i tu jest ta zasada. Mówi, jak siejesz, tak będziesz żął. I to jest w kontekście tej służby miłosierdzia, on mówi o tym. I teraz on mówi, że ten, który daje ziarno siewcy, ma moc, tak? A ten, który daje ziarno siewcy, 10 werset, i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. I teraz, czy my rozumiemy, że pieniądze, które mamy, są ziarnem? Paweł tak tu o tym mówi. Masz ziarno. I te ziarno możesz przemielić na chleb dla siebie i wszystko zjeść. A możesz to ziarno zasiać. A ten, który ci dał te ziarno, jeśli dobrze to zasiejesz, to Paweł mówi, on pomnoży to. I to jest prawda. To jest Boża nauka. Ja nie mówię teraz żadnej herezji. Tak nauczył Paweł. Jeśli będziesz to robił z ochotnego serca, motywowany miłością do tych potrzebujących, będziesz miał otwarte serce, otwarty portfel i będziesz zasiewał, to jest jak ziarno, które wpada w glebę. I sam Bóg, ten, który ci dał te ziarno, dał ci możliwość zarobienia tych pieniędzy, on pomnoży to. I mówi, kto sieje skąpo, skąpo zeżnie. Ile zasiejesz, proporcjonalnie będziesz żął. No naprawdę Paweł o tym to ma na myśli. On o tym mówi. Ja nie chcę od was wyciągać teraz pieniędzy, ale to jest Słowo Boże. Tak? Tak jest tutaj to napisane. Tak. I słuchajcie, co dalej właśnie on mówi, że co ta służba powoduje? Mówi, że po pierwsze, ona wypełnia braki u tych ludzi. Braki u tych świętych, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, ale on mówi, to nie jest wszystko. Ale mówi, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Tak naprawdę z tego płynie chwała dla Boga. I to jest coś, co ja widziałem w Kolembrodach. Kiedy myśmy okazali im tą miłość, ja widziałem, jak oni na kolanach, cała rodzina ze łzami podnosili ręce i wielbili Boga. I byli wdzięczni. I to jest coś, w czym możemy mieć udział. I dalej jeszcze, doznawszy dobrodziejstwa, już kończymy, tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Jeszcze ostatni, bardzo chcę ten fragment przeczytać, dlatego że on mi przyszedł w czasie uwielbienia. W ogóle nie pamiętałem o tych słowach. I przyszło mi tylko tak, że trzeci list Jana. W ogóle powiem wam naprawdę, nie miałem pojęcia, co tam znajdę. I pierwsza połowa tego listu chcę przeczytać. Trzeci list Jana. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Jan mówi, ja się cieszę, że w taki sposób postępujesz, że dochodzą do mnie te słuchy. To był jakiś uczeń, tak? Ten Gajus, Jana. I on mówi, cieszę się. Mówi, masz gościnność, masz miłość dla tych ludzi. Przyjmujesz ich. Dlatego powiem wam, myślę, że może tak być. Ja nie jestem pewien. Ale jeśli będą takie sytuacje, to chcę was zachęcić, miejmy otwarte serca według możliwości. Tak jak Paweł daje tu radę, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy my se odjęli z tego, co nie mamy, tak? Ale jeśli jest tak, że możemy, to to jest błogosławieństwo dla nas, że możemy brać w tym udział. Dlatego powiem, ja szczerze osobiście, jeśli będzie dalej tak, że trzeba będzie gdzieś zawieść czy coś, ja jakoś mogę służyć. Bardzo w tym byłem pobłogosławiony. Tak? Myślę, że każdy, kto weźmie w udział, będzie błogosławiony w tym. Naprawdę. Nie wiem, mówię, możliwe tak, to już jest spora grupa ich tutaj teraz w Polsce. Też, słuchajcie, jest taka na przykład możliwość, oni są w Białej, nie zda, tam mają być kilka dni, później zostaną przeniesieni. Tomek powiedział, Mańko, że prawdopodobnie albo gdzieś blisko Radzynia, albo Łukowa. Także to też nie jest daleko. Także nawet można nieraz naprawdę wsiąść w samochód, odwiedzić ich. Bardzo się ucieszą. Naprawdę wspaniali Boży ludzie. Wspaniali Boży ludzie, wspaniała Boża rodzina. I będzie można tak, trzeba będzie może mieć na to finanse, tak? Może jeden będzie miał samochód i będzie miał na benzynie, drugi da benzynę. Po prostu, ale rozumiecie, ja chcę wam powiedzieć tak, nie bójmy się wchodzić w te rzeczy. Jeśli możemy. To są ofiary, które podobają się Bogu. Będziemy błogosławieni przez to. Będziemy. To jest składowa życia Kościoła, która powinna mieć miejsce. Nie powinniśmy zaniedbywać tej dziedziny życia. Nie powinniśmy. Mamy gorliwość, mamy objawione słowo, modlimy się, pościmy, dodajmy służbę miłosierdzia, dobroczynności. Coś, co kiedyś mieliśmy, gdzieś trochę to zgubiliśmy, myślę, że warto to przywrócić, warto się modlić o to, w jaki sposób możemy tą służbę miłosierdzia zacząć pełnić. Dlatego, że będzie to dla nas błogosławieństwem. Van Rasmussen, którego znamy dobrze, on powiedział, kiedy ich kościół z Danii zajął się w Armenii, jedno małżeństwo od nich wyjechało do Armenii i tam otworzyło po prostu, ja nie wiem, czy to kościół nazwać, nie wiem, co, ale coś, rozumiecie, otworzyli tam i pomagali ludziom biednym, pomagali dzieciom, tak, po prostu ubrania, wszystko. I ten kościół w Danii się w to angażował. To kiedy, on pamiętam, jak składał u nas to świadectwo, kiedy zaczęli to robić, dostali za darmo w Danii cały sprzęt do produkcji telewizyjnej. Cały drogi sprzęt. Kiedy tylko oni zaczęli to. I wiecie, myślę, że to jest tak w Kościele, że kiedy te rzeczy zaczynają działać, to Bóg coś uruchamia. To może być tak, że nie da się, ktoś powiedział, nie da się pobić Boga w dawaniu. Nie da się. Coś przychodzi, ty to puszczasz. Coś przychodzi, ty to puszczasz. A Bóg jeszcze więcej. A Bóg jeszcze więcej. I też możemy to robić jako Kościół, tak?
Już króciutko, bo nie będziemy mieli czasu na to, żeby słowo głosić, ale w tym też kontekście chciałem powiedzieć. Jest jeszcze zespół? Jest jeszcze zespół? A, jest Emilka. O, jesteś. Myślę, że będziemy zaraz robić wieczerze, ale chciałem wam coś takiego powiedzieć. Miałem dzisiaj sen i dopiero dzisiaj, teraz jak to mówiłeś, Piotrek, dopiero sobie przypomniałem o tym śnie, wiesz? Miałem sen, że jestem w gabinecie naszego premiera. Było tam sporo ludzi. Nie wiem, dlaczego tam byłem, po prostu. Naszego premiera Donalda Tuska. I było tam, byli inni ludzie, cały gabinet, wiecie, tam, to było rano, czyli wszyscy tak przychodzili, tak? Coś tam tego, załatwiali sprawy, bo to wiadomo, dużo różnych spraw, dużo różnych uzgodnień, a ja cały czas chciałem z nim chwilkę porozmawiać, nie? I nie było możliwości, jakby, bo on cały czas był zajęty, a to telefon, a to coś tam, a to jakieś żarty, a to jakieś śmiechy i taki właśnie, czułem coś takiego, że jakby on sobie nie, ja nie chcę nic sugerować, to był tylko sen, tak? To był tylko sen, także ja nic tutaj nie sugeruję politycznego. Ale miałem takie coś, jakby on sobie nie zdawał sprawy z pewnego niebezpieczeństwa, w którym jesteśmy dzisiaj jako kraj. Ja mówię i gospodarczo, i militarnie również, bo sytuacja jest cały czas jakby, nie cofa się, nie maleje, ale rośnie, nie? Jakby tak był zajęty innymi rzeczami. Obserwując politykę, widzę, że oni się zajmują oczywiście jakimś tam walką o władzę, bo tam ci to powiedzą, inni to się tam powiedzą i tak dalej, i tak dalej. Także w ogóle tak jakby nie w tym kierunku pewne rzeczy idą, ale nie, oczywiście nie, to nie mówię tego w sensie takim, żebym kogoś obwiniał czy oskarżał, ale politycy tak mają, że oni bardziej są zajęci tym swoim stołkiem, swoim stanowiskiem, swoją chwałą czy swoją władzą niż tak naprawdę dobrym kraju. I pamiętam, że udało mi się w końcu jakoś porozmawiać chwilę i powiedziałem takie słowa we śnie, że panie premierze, proszę pamiętać o tym, żebyśmy się przygotowali na to, co ma przyjść. byśmy w tym momencie już zaczęli przygotowywać się na to, co nas czeka po prostu w przyszłości. Czy to gospodarczo i finansowo, czy to również militarnie. Nie? I tu jest kwestia tego Józefa dla narodów, dlatego że on był tym dawcą dla innych, tak? Poprzez niego było błogosławieństwo dla Hebrajczyków i nie tylko, bo Egipt wtedy wzbogacił się mocno, ale on był wcześniej, od czego się to zaczęło, on został uprzedzony, że przyjdzie 7 lat obfitości, a potem 7 lat głodu. I dlatego się przygotował. I to jest, i myślę, że ja bym chciał, jeżeli to jest możliwe, abyśmy to teraz również za chwileczkę zrobili, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałem coś powiedzieć, abyśmy się razem dzisiaj pomodlili o to, co się dzieje w naszym kraju, co się dzieje w naszym rządzie. Dlatego, że nie wiem dokładnie, nie chcę oczywiście absolutnie straszyć, miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży dobrze, ale nie wiemy dokładnie, jakie sytuacje nas czekają i również ta kwestia tego, jak w jaki sposób odniesiemy się do uchodźców, czy do ludzi potrzebujących, również odwróci się w naszym kierunku. To zawsze tak jest, że ktoś przychodzi i mówisz, no dobra, ale co, no to co oni, czego ja muszę w ogóle im pomagać? Tak zawsze myślisz, nie? Ale to, co Piotrek mówił, to było bardzo istotne, że po prostu potrzebujemy im pomagać, nie możemy zamykać naszego serca, a mamy pewien dostatek, żyjemy w pewnym dostatku. Tu jest również moja propozycja, abyśmy coś zrobili praktycznego. Po pierwsze, praktyczną mamy mieć wiarę. Najpierw praktyczną rzecz to ma być twoja wiara, że ty wierzysz, że Bóg jest Bogiem obfitości i Bóg jest bogaty, Bóg jest w stanie dać wszystko, czego potrzebujemy. Tak jak to czytaliśmy, w wielu tych wersetach było pokazane, że Bóg jest w stanie nam dać wszystko, czego potrzebujemy i przez Bożą łaskę, która nas uzdalnia do tego, czyli uzdalnia na przykład do pracy, jak i po prostu poprzez różne możliwości, tak? I Bóg będzie dawał. Ja wiem, że mamy również swoje wydatki, oczywiście mamy te wydatki, ale cudem jak na razie nam nie brakuje. Ale możemy mieć dwa sposoby myślenia. Albo takie myślenie małostkowe, takie, wiecie, takie, o, jakoś tam uzbieramy na ten czynsz, a potem coś tam troszeczkę damy. To może być takie myślenie, ale czy Bóg tak myśli? Bóg jest bogaty, tak? On ma wszelką obfitość, którą potrzebuje. Biblia mówi, że jesteśmy w Nim ubogaceni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Zostałeś ubogacony w Nim, tak? W różne rzeczy, wszelkie błogosławieństwo niebios. To jest to, co również Kuba dzisiaj mówił, mocno, abyśmy trzymali się krzyża, z którego jest dla nas błogosławieństwo, przez które mamy wszystko. I to jest podstawa naszego życia. Pamiętajcie, każdego dnia, rano, w południe i wieczorem i w środku nocy, trzymajcie się krzyża. Tego, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty, bo z tego jest pełne błogosławieństwo, pełne zaopatrzenie, pełne wzmocnienie, uzdrowienie, posilenie, usprawiedliwienie, przebaczenie grzechów. Wszystko, czego potrzebujesz, płynie z krzyża. Wszystko. I dlatego musimy się tego trzymać cały czas, ale nie jest czas na to, żeby o tym nauczyć. Ja chciałem się tym krótko podzielić dzisiaj, ale to już nie ma na to czasu, będzie następnym razem. Natomiast mamy się trzymać tego, który nas zaopatruje, tak? On jest Bogiem cudów. On jest El Shaddai. Wiecie, co znaczy El Shaddai? Bóg Wszechmogący albo Bóg wszelkiej obfitości. Bóg wszelkiej obfitości. Twoim tatusiem jest Bóg wszelkiej obfitości. Nasze powołanie nie jest do biedy, nie jest do bycia skromnym. Skromnym w duchu znaczy, to jest co innego, czyli jesteś uniżony w duchu, ale ty masz Boga, który jest obfity. I On chce cię pobłogosławić nieskromnie, On chce cię pobłogosławić obficie. Kiedy czytałem ostatnio Kenneta Hagina, on właśnie o tym mówił, że był nauczany, że ma być tacy tego, to czy malutcy, chorzy, a może Bóg tak chce choroby. I diabeł do niego przychodzi i mówił do niego, do jego serca, do jego umysłu, mówił w sposób słyszalny, że ty masz teraz umrzeć, bo Bóg chce tej śmierci. Bóg cię go uzdrowił, to mówi, Bóg uzdrowi cię po to, żebyś teraz umarł. Tak, taka sytuacja była. Po prostu takie nauczanie religijne diabeł czasami wkłada, a Bóg chce dla nas życia w obfitości. Ale jak mamy żyć w obfitości, jak nie mamy? Nie mamy. Fakt jest taki, że nie mamy, tak? I bardzo dobrze. Ja was trochę szokuję. Bardzo dobrze, że nie masz. Wiesz dlaczego? Dlatego, że możesz się chwycić wiarą Boga, który jest El Shaddai, który jest tym, który ciebie zaopatruje. Ja przechodziłem przez różne trudne momenty w moim życiu. I dzisiaj Bogu dziękuję za to. I teraz też mam bardzo trudną sytuację. Ale nie ma problemu dla mnie, żeby stać przed Nim i Go wywyższać i wychwalać z całego mojego serca, dlatego że to On jest El Shaddai. To nie moja jakaś pensja, to nie moja praca jest dla mnie zaopatrzeniem. To Bóg jest moim zaopatrzycielem. Nieważne, czy ja mam tę pracę, czy nie mam tej pracy dzisiaj, Czy ja mam finanse na koncie? Czy serwer jeszcze istnieje, czy już nie istnieje, tak? Tak, Marian? Nieważne. He is God El Shaddai, tak? On jest tym, który mnie zaopatruje. I to czasami sytuacje, przez które przechodzimy, dzisiaj Milka, jak śpiewałaś na początku tą pieśń, że to on jest tym, tak? Który już nie pamiętam, jakie tam były słowa. Pierwszą pieśń jaką śpiewałaś. Dwa dla was była druga. Że to on jest tym właśnie takie zwrócenie oczu na niego. Na to, kim on jest, tak? Za to, kim ty jesteś. Za to, kim ty jesteś i za to, jaki jesteś. Za to, kim ty jesteś i za to, jaki jesteś, tak? Kim on jest, nie kim ja jestem. Ja rozumiem, że my czasami patrzymy na siebie tak, żeby zobaczyć w słowie, w odbiciu, odbicie naszego ja, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, aby wiedzieć, gdzie mamy się umyć. Ale Biblia mówi, spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. To On jest El Shaddai, to On jest zaopatrzeniem, to On jest ubłogosławiającym, to On jest przebaczającym każdy grzech, to On jest usprawiedliwiającym Ciebie, to On jest tym, w którym masz wszelkie zaopatrzenie i wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. To On wszystko zrobił dla nas na krzyżu Golgoty. To On dla Ciebie wszystko zrobił. I to, że dzisiaj nie masz w portfelu czegoś, to wcale nie znaczy, że nie masz Jego, bo masz Jego. I tu chciałbym też właśnie, ja mam takie marzenie w sercu, abyśmy byli Kościołem nie tylko, który ma przebudzenie duchowe, nie tylko, który ma znaki i cuda pośród siebie. To jest niesamowite i wiesz, że to będziemy mieli, że będziemy się modlić, że będziemy wzrastać. Ja wierzę również w to, że będziemy Kościołem, który będą zgromadzeni ludzie z każdej sfery społecznej. Ja chciałbym, abyście tutaj czuli bardzo dobrze, i politycy, i lekarze, i doktorzy, i nauczyciele, i również ludzie ubodzy. Abyśmy byli takim Kościołem, bo to ma być dom Ojca. To ma być dom Ojca, gdzie każdy dobrze się czuje. I również mam takie marzenie, abyśmy byli Kościołem, gdzie będziemy błogosławić wszelkich potrzebujących. Myślę, że praktycznie przede wszystkim wiara, tak? Zacznijcie od wiary. Stawajcie na wierze. Ćwiczcie się w swoim życiu schodzić według wiary, stawać według wiary, że to On jest tym, który zapatruje. Ja wierzę, że mamy też wierzyć o nasz koszyk, do którego zbieramy finanse. Do tej pory Bóg nas zaopatrywał. Mamy większe wydatki, a jednak Bóg nas zaopatruje, tak? A ja wierzę, że tak jak czytałeś, tak? Oni dali nawet ponad miarę i Bóg ich pobłogosławił, tak? I tak jak było napisane, abyśmy nie dawali z jakiejś naszej chciwości, bo to chyba było największym takim nadużyciem w tej nauce prosperity, tak? Bo te słowa są prawdziwe, ale nadużyciem była chciwość, tak? Że ja daję, bo chciałbym mieć. To chodziło o to, że po prostu ta chciwość. To nie o to chodzi. I nie możemy też dawać z poczucia winy. Że
było takie nauczanie, że nie wolno dawać biedy.
Było takie coś, ale to już było już skrajna skrajność. Tak, to już tam przesada. No w każdym razie Biblia mówi, abyśmy dawali, bo w wielu miejscach Biblia to tak pokazuje, abyśmy dawcami. Tam było mówione o tych też, co czytałeś chyba z Koryntian, o tych, że oni powierzali samych siebie. Czyli dawali samych siebie, czyli dawali, powiedzieli, Paweł, ja nie mam pieniędzy, ale ja mogę pomóc, tak? Bo ja pójdę z wami, będę, nie wiem, pomagał wam w transporcie, tak? Coś tam, będę wam pomagał rozbijać namioty, tak? Dawali samych siebie po prostu, rozumiecie, o co chodzi? I tu jest to, że nie zawsze mamy możliwość dawać finansów, ale możemy dawać siebie, tak? Upiec ciasto na najbliższą sobotę, tak? Ja tak się śmiałem, bo ty mówiłeś akurat przed dawaniem, a mówię, zaraz będzie kolekta. Bo czasami tak bywa, tak? Że najpierw do kazania, a potem kolekta, nie? Spokojnie. Wszystko jest dobrze, jeżeli to jest zrobione we właściwych motywacjach. Pamiętajcie, nie może być tam jakiegoś nadużycia. Nie możemy dawać z poczucia winy. Ale ja wierzę naprawdę i mam to w sercu, abyśmy myśleli troszkę innym myśleniem. Bo tu o to chodzi. Tu nie chodzi o to, czy ty dasz 10 zł, czy 100 zł, czy więcej. Nie chodzi o to. Chodzi o to, co jest w twoim sercu, jak ty Boga traktujesz, czy On jest dla ciebie El Shaddai i czy ty dajesz z powodu wiary, że chcesz błogosławić innych, bo tak masz w sercu, jesteś wolny w tym. Pamiętaj, jesteś wolny w tym. Nie jesteś kierowany chciwością, nie jesteś kierowany poczuciem winy, ani jakimiś innymi pobudkami religijnymi. Jesteś wolny w tym, aby dać, bo chcesz innych błogosławić, bo Bóg jest tym, który ciebie błogosławi i ty chcesz innych błogosławić, tak? I chciałbym, abyśmy też właśnie patrzyli i rozumieli w ten sposób, bo ja wierzę, że Bóg chce dla nas rozwoju, wzrostu, więc musimy wzrosnąć w naszym myśleniu. Ja wierzę, że my mamy czasami, my ograniczamy Boga, my Go szufladkujemy. Mówimy, Boże, możesz działać odtąd, dotąd, dalej to już się nie mieści w mojej teologii, więc nie możesz działać. My czasami tak robimy. W różny sposób, w finansach również, w różnych rzeczach. ale Bóg jest El Shaddai, On jest ponad nasze myślenie, ponad nasze wyobrażenie o Nim. On jest naszym tatusiem, który jest bardzo bogaty, chce nas w każdej dziedzinie błogosławić. Ja wierzę, że Bóg ma zaopatrzenie dla nas. I ja już się modliłem nieraz o nas jako Kościół, żeby Bóg dał wam zaopatrzenie. Myślę, to też dobrze było, jakbyśmy się teraz o to pomodlili. Na przykład na początku wieczerzy razem. Ale chciałbym, abyście też myśleli w ten sposób. Abyście brali od Boga wszystko, co On ma dla was. Jest przypowieść o synu marnotrawnym. Kiedy ten syn marnotrawny przyszedł do ojca, i Bóg powiedział szybko, dajcie mu szatę i pierścień, tak, szybko zabijcie to tuczne ciele, aby zrobić tą ucztę, tak, czyli od razu była Boża odpowiedź, tak. Kiedy przychodzisz do Boga, Bóg mówi od razu, szybko daje to wszystko. To nie jest tak, że Bóg mówi, no teraz skąpo po troszeczku ci będę dawał, bo nagrzeszyłeś. Nie, Bóg mówi szybko ci pobłogosławię, od razu ci dam bardzo dużo. To jest Boże serce. W tej przypowieści widać bardzo dużo niesamowitych rzeczy. I ciekawe jest, że oni mówią, no i zaczęli się weselić, tak? Zaczęli się weselić. Jak się zaczęli weselić? No, siedzieli przy stole i mówili, no jak dobrze, że ten brat wrócił, nie? Nieprawda. Od razu jak się zaczęli weselić. Poprzez tańce i muzykę. Dlatego, że brat drugi, ten brat, który wrócił, ten starszy brat, który wracał, co usłyszał najpierw? Muzykę i tańce. To był typ weselących się, tak? Oni się weselili, to się weselili. I tu jest właśnie niesamowity obraz w tym drugim, w tym starszym bracie, który się obraził, nie? Powiedział, dlaczego, ojcze, dałeś tak dużo jemu, skoro ja tobie służę, a mi nie dałeś nic. Tam jest słowo, mi nie dałeś nic. A ojciec mówi, że przecież ty służysz dla mnie przez tyle lat i więc wszystko moje jest twoje. A on powiedział, ty nie dałeś mi nic. I powiem wam, to jest ważna lekcja. Dlatego ja czasami też mówiłem wam, kiedy się modliłem o was ostatnio, na przykład tak akurat miałem wtedy w sercu, abyście brali w ten sposób ręce po prostu w geście przyjmowania od Boga, tak? Miej wiarę zawsze, żeby przyjąć od Boga, bo Bóg chce ci dać zawsze i to obficie i szybko. Ale ty możesz być w postawie brata starszego, takiego religijnego troszeczkę i nie weźmiesz od Boga. I powiesz, Boże, ty mi nic nie dajesz, a Bóg mówi, wszystko co jest moje, jest twoje, a ty nic z tego nie bierzesz. Mogłeś zaprosić swoich bliskich, wziąć tuczne ciele i również zrobić dla nich ucztę i weselić się i tańczyć, a tego nie zrobiłeś, tak? A i dalej mówi ojciec, należało zaś weselić się teraz, tak? Należało się weselić, czyli dosłownie zarzut był do tego starszego brata, że należało się weselić, czyli należało mieć troszkę inną postawę, która by była w wolności, aby przyjąć pewne rzeczy. I już zakończę to, że naprawdę wierzę, że powinniśmy mieć takie serce, które dużo od Boga przyjmuje. Nie bój się od Boga przyjmować dużo i nie bój się, jeśli On cię będzie chciał pobłogosławić dużo więcej, niż tego oczekiwałeś. Miej wiarę na dużo więcej. Kiedy ja ostatnio byłem na obozie, myślałem, że było tak fajnie, a ktoś z was z młodzieży miał do mnie słowo, że jak był ten wieczorek proroczy, że Bóg ma dla ciebie jeszcze więcej niż to, co masz, nie? Pablo, miałeś takie słowo, ja sobie wziąłem tą kartkę i że siedzę w pubie. Pamiętasz to? Tak? Coś takiego, no. Tak jakby. No jakbym siedział w pubie i piję i taki jestem zadowolony. No ja alkoholu nie piję, więc ja to widziałem inaczej, ale że są na zewnątrz ludzie, aby po prostu im głosić, aby dzielić się również tym, co mam, nie? Ja to odnoszę duchowo, tak? Że ja tak jakby rozkoszowałem się Bogiem, upijam się Duchem Świętym, mam fajnie, ale sobie siedzę w tym po prostu pubie, tak? No, no tak pub nam się kojarzy trochę źle, ale przyjmijmy to w jakiejś tam restauracji, tak? I upijam się Duchem Świętym, jest fajnie, ale na zewnątrz są ludzie, którzy coś potrzebują po prostu dostać i wziąć. I to też dla mnie było jakby dodatkowym takim, że Bóg ma dużo więcej jeszcze dla mnie, niż co do tej pory otrzymuję. A wydawało mi się, że jest super już. A Bóg ma jeszcze więcej. Ktoś z was też jeszcze powiedział mocno. Bóg ma jeszcze więcej. Czasem nasze myślenie jest zbyt małe. My Boga klasyfikujemy w pewnych szufladkach. Bóg ma dużo więcej dla was, niż to, o czym myślicie. I wierzę, że dla nas, jako dla Kościoła, ma Bóg dużo więcej. Dlatego chciałbym, abyśmy się pomodlili teraz w tej kwestii również, aby Bóg poszerzył nasze myślenie, okej? Abyśmy nie mieli takiego myślenia o Bogu, takiego małego, ale wielkiego. Również w dawaniu, w błogosławieństwie innych. Zachęcę was w ten sposób. Czy chciałbyś, aby Bóg przez ciebie, czyli dając ci na przykład dobrą pracę, jakieś dobre zarobki, przez ciebie błogosławił takie rodziny obficie? Czy chciałbyś tego? Chcielibyśmy. Wiecie, jak On tego bardzo chce? Dużo bardziej niż my tego chcemy. Pomodlimy się, ale myślę, że to by było fajnie, jakbyśmy też zeszli już wieczerze.
Ja się jak mam w sercu, jak świadectwo chcę jedno powiedzieć, mi się przypomniało. Naprawdę chcę je powiedzieć. Lester Sumrall to opowiadał. Wiecie, on miał taki moment, kiedy kiedyś Bóg mu powiedział, ile tam jest milionów biednych i ile ludzi umiera z głodu na świecie. I Bóg mu powiedział, chcę, żebyś tym się zajął. I on w ogóle, ale jak? I on się modlił i szukał Boga, co ma zrobić. W jaki sposób, skąd finanse, o co chodzi. I wiecie, Bóg mu dał niesamowite, to było jego, to co jemu Bóg powiedział. I Bóg powiedział tak, gdyby każdy chrześcijanin na ziemi odłożył, nie zjadł jednego posiłku w tygodniu i równowartość tego posiłku przeznaczył na służbę dla głodnych w tygodniu. Jeden posiłek w tygodniu, nie jeden dzień, jeden posiłek tygodniowo. Na przykład raz w tygodniu nie jesz obiadu, na przykład, albo śniadania, kolacji i równowartość tych pieniędzy odkładasz, Bóg mu tak powiedział, gdyby chrześcijanie to zrobili, nie byłoby głodnych na świecie. I teraz słuchajcie, i on zaczął to robić u nich w kościele, to był kościół ileś tysięcy ludzi i on mówi, pierwszy raz to zrobił i zebrano dużo pieniędzy. Na ten cel. Więc on mówi, ty, do skarbnika, ile? No tyle i tyle. O rany, nie? To chyba z dziesięciną musi być słabo. A ile dziesięciny? Tyle i tyle. Więcej jak zwykle. I on sobie myśli, wow. I on to sprawdzał co tydzień. I mówi, co tydzień rosła po prostu zebrana suma na ten cel i co tydzień rosła dziesięcina. I to rosło naprawdę bardzo mocno. Dorosło do takiego miejsca, gdzie on był w szoku. I do niego dotarło, co to znaczy, że rosną dziesięciny. Że ludzie mają podwyżki w pracy. Że ludzie awansują. Że ludzie dostają lepszą pracę. Że ludzie dostają lepsze zarobki. Dlatego, że oni w to weszli. I słuchajcie, on doszedł do miejsca, gdzie on, to jest jedyny człowiek na świecie, który miał pewien samolot, który jest na wyposażeniu armii amerykańskiej. Potężny transportowy, dlatego że tego samolotu nigdy armia nie daje cywilom. Ale on jeden ten samolot miał. Dlatego że Bóg mu dał takie źródło, on miał, słuchajcie, statki, wielkie okręty. Wszystko zaczęło się przez to, co zaczęli robić w kościele, że kościół zaczął odkładać z jednego posiłku tygodniowo. To się tylko od tego zaczęło, a później miał okręty, którymi woził jedzenie do Afryki, samoloty, swoje prywatne w tej służbie. To jest to, co Marcin mówi, co Bóg potrafi zrobić, kiedy my Mu trochę damy tego, co mamy. My nie wiemy, gdzie to może zaprowadzić nas, tak?
Możemy zacząć modlitwę od tej modlitwy o nasz rząd w Polsce? Tatusiu, dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłeś dla nas w Chrystusie. Dziękujemy Ci za dzieło zbawienia. To jest przede wszystkim, Panie. Dziękujemy Ci za dzieło zbawienia. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas masz w Chrystusie, Panie. Dziękujemy Ci za wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, którym chcesz nas ubłogosławić. Bo nawet jeżeli przechodzimy przez trudne sytuacje, Ty jesteś cały czas Bogiem El Shaddai. Ty jesteś cały czas naszym tatusiem. Dziękuję Ci. Chcesz nas pobłogosławić. Chcesz nas podnieść. Chcesz nas zachęcić. Chcesz nas wzmocnić. Chcesz pobłogosławić nas, tą rodzinę z Ukrainy i wiele innych rodzin z Ukrainy czy z innych krajów, wiele innych osób, przez które możemy, do których możemy dotrzeć, które możemy dosięgnąć, Panie Jezu, którym możemy okazać przyjaźń, Panie. Może to jest osoba nawet bogata finansowo, ale uboga w duchu, której potrzeba po prostu pomóc i dać jakieś bogactwo duchowe, Ojcze. Chcemy być kościołem dającym, chcemy być kościołem ubłogosławiającym innych, Panie. Proszę Cię, abyś to uczynił, Ojcze. Ja poddaję się Tobie, ja oddaję swoje życie Tobie, oddaję swoje życie w Twoje ręce, abyś to uczynił z nas, Panie. Uczyń to z nas, Jezu. Uczyń to z nas, uczyń z nas Kościół ubłogosławiający.